Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Jarosław Rzepa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Panie pośle, wczoraj była rocznica zbrodni katyńskiej, także rocznica katastrofy smoleńskiej. Wielu naszych słuchaczy, także dziennikarzy, osoby, które komentują bieżącą sytuację, która dzieje się na Ukrainie, widzi pewną analogię do tego, że Rosja wyparła się całkowicie tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, że to nie ona, że ona nie zabija cywili. Identycznie było przecież z polskimi oficerami.
Widać, że to jest analogia. Ten naród, pomimo że minęło już tyle lat, mówię o narodzie rosyjskim i metodach prowadzenia wojny, w mentalności chyba się niewiele zmieniło. I to, co wtedy wobec naszego narodu, wobec naszych elit wojskowych przede wszystkim wydarzyło się, a przez wiele lat było skrupulatnie ukrywane, wręcz będzie zmieniane. Kto inny był wskazywany jako ten, który tego dokonał. No i pewnie u wielu też to przeświadczenie gdzieś w głowie było. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje, to jest okropna, okropna wojna, ludobójstwo i chciałoby się powiedzieć, jak to możliwe, żeby w XXI wieku Europie, która jest wskazywana jako miejsce, jedno z najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie, demokratycznie miejsc na świecie, do takich rzeczy się mogło dochodzić. Ja tego nie mogę do końca zrozumieć i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że tylko, że wszyscy ci, którzy tego dokonali, zostaną dokładnie osądzeni.
Wszyscy mają taką nadzieję, no bo czasy są zupełnie inne. Dzisiaj jest tak, że jest wina i za chwilę te dowody są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Cały świat może oglądać winę zbrodni, której dokonują Rosjanie na cywilach w Ukrainie. Kiedyś tak przecież nie było. Nie było dostępu do tak szybkiej fotografii, nie było dostępu do internetu, nie było dostępu do środków masowego przekazu, więc wydawałoby się, że teraz tak kara powinna też nastąpić bardzo szybko, no ale specjaliści mówią, że osądzenie winnych tej masakry na Ukrainie może potrwać nawet dziesięciolecia.
Myślę, że to będzie związane z tym, co się wydarzy w samej Rosji po zakończeniu konfliktu, na ile ta Rosja będzie wykluczona, a myślę, że będzie wykluczona z takiego światowego obiegu. I to też będzie oddalało tą możliwość ich rozliczenia, dopóki w Rosji nie nastąpią jakieś zmiany, takie jak choćby na Ukrainie, bo jednak to już nie jest tego typu kraj jak jeszcze kilkanaście lat temu, ale czy Rosja będzie gotowa na takie zmiany? Ja dzisiaj nie umiem odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo to jest trudne pytanie i dopiero wtedy będziemy mogli liczyć na to, że faktycznie ci ludzie, ci zbrodniarze, miejmy nadzieję, że jeszcze będą żyć po to, żeby można było ich postawić przed trybunałami i bardzo surowo osądzić.
Ale już wiadomo, że Ukraina będzie potrzebowała mnóstwo pieniędzy. Szykowany jest tak zwany plan Marshalla, czyli taki wielki fundusz, który miałby wspomóc Ukrainę po wyjściu wojsk rosyjskich z jej terenu, żeby odbudować zwyczajnie kraj. Kto powinien się zrzucić na odbudowę Ukrainy? Komu najbardziej powinno zależeć?
Przede wszystkim, panie redaktorze, że uważam, że zamrożone środki, rosyjskie środki na kontach w różnych częściach świata powinny służyć w pierwszej kolejności na odbudowę, czyli spieniężyć to, co można sprzedać, ewentualnie środki, które są w bankach, powinny być przeznaczone właśnie na ten fundusz. Na pewno swój udział będzie miał zarówno Bank Światowy, jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, bo to już się działo za momentu aneksji Krymu, przecież tam poszło już ponad 9 miliardów dolarów i myślę, że tutaj tak samo będzie w tym przypadku po zakończeniu, ale uważam, że głównie na odbudowę Ukrainy i jej infrastruktury, jej budynków, jej mieszkań, bloków i zakładów, szpitali, wszystkiego tego, co zniszczyli, powinna za to zapłacić Rosja. Wydaje mi się, że nie tak chętnie będzie chciała z własnych aktywów, tych, które ma w kraju, ale to, co faktycznie zamroziła, to, co jest zamrożone w różnych częściach świata, powinno być wprost przekierowane, tylko trzeba znaleźć na to po prostu odpowiednie regulacje, ale myślę, że świat dzisiaj już o tym po prostu myśli.
Panie pośle, porozmawiajmy teraz o rolnikach. Jest apel byłych ministrów rolnictwa do premiera o to, żeby całkowicie zmienić politykę rolniczą w kraju.
To, co się dzieje dzisiaj w naszym rolnictwie, jest bardzo niepokojące. Ja już nie będę mówił o tym blamażu związanym z wnioskiem, którego minister nie mógł dobrze napisać, żeby móc uruchomić środki pomocowe do zakupu nawozów. Z panice jest zmieniany ten wniosek. Mamy swojego komisarza, a tu się okazuje, że w ciągu 7 lat w Polsce zlikwidowano 124 tysiące gospodarstw rolnych. A w przypadku trzody chlewnej w ostatnich 2 latach 70 tysięcy gospodarstw, głównie oczywiście z powodu ASF-u, ale też i nieumiejętności poradzenia sobie z tym, żeby z tą chorobą sobie radzić w postaci rekompensat, asekuracji, powrotu do produkcji. I dzięki temu dzisiaj niestety jesteśmy importerami wieprzowiny, co jeszcze kilkanaście lat temu wydawać by się mogło niemożliwe. Polskie rolnictwo dzisiaj wymaga wsparcia, bo polskie rolnictwo to jest nasze bezpieczeństwo żywnościowe. I to wydaje mi się, w tych kategoriach trzeba zacząć bardzo poważnie o tym myśleć.
Ale czyli co, trzeba usiąść do stołu i całkowicie od nowa napisać politykę rolniczą?
Znaczy się nie, my uczestniczymy oczywiście w polityce rolnej, tej, którą wyznacza też częściowo Unia Europejska. Pierwsze, co bym zrobił, to zamroził wprowadzenie Zielonego Ładu, czyli tych elementów Zielonego Ładu, które mają być wprowadzone w rolnictwie, bo ono jest bardzo niekorzystne dla produkcji, bo obniża tą produkcję w Europie 10-20%. Pytanie wobec tego konfliktu, wobec ograniczenia możliwości eksportu z Rosji, z Ukrainy, choćby zbóż, wobec imigrantów, których mamy dzisiaj już 2,5 miliona, my musimy produkować. Produkować wszędzie, gdzie się da, bo też jest ogromne zagrożenie dla naszych produktów, dla hodowców zwierząt, bo oni potrzebują przecież pasz, potrzebują komponentów do tych pasz, a jeżeli nie będą mogli ich pozyskać, powiedzmy sobie, z innych rynków, a z naszego rynku ktoś to wykupi ze względu na to, że była niższa cena, to grozi nam zapaść produkcji zwierzęcej. To jest bardzo niedobre. Wolałbym, żebyśmy sprzedawali, tak jak jest to dzisiaj, przetworzoną w większości żywność, aniżeli tylko i wyłącznie byli producentami tych, powiedzmy sobie, zbóż, które są mało przetworzonym elementem, bo to na tym się nie zarabia, panie redaktorze. Nie zarabia się.
Panie pośle, 4 miliardy złotych dopłat do nawozów z bardzo dziwnego funduszu wsparcia Ukrainy.
No tak, ale przede wszystkim tego nie ma, bo to mówimy o tych 500 zł do 50 hektarów. Tak. Z tym całkowicie się nie zgadzam, bo nasze województwo jest tym województwem, którym gospodarka towarowa przeważa, gdzie produkuje się określone partie, a to są gospodarstwa powyżej 100 hektarów. To znaczy, że tak, że tylko pierwsze 50 hektarów dostanie, a resztę tych dużych gospodarstw, pomimo ogromnych kosztów, choćby ze względu na wzrost kosztów nawozów, środków ochrony roślin, paliwa do ciągników i wszystkiego innego, to rolnictwo będzie się po prostu kurczyło. Dzisiaj w Polsce, panie redaktorze, szanowni państwo, potrzeba chronić gospodarstwa towarowe. Te, które produkują, a nie, przepraszam, te socjalne, które tak naprawdę to są dwuzawodowcy, pracują w różnych miejscach, biorą te dopłaty, biorą te dodatkowe pieniądze, które dostają, ale tak naprawdę nie wytwarzają produkcji. I to jest błędne, bo wydamy 4 miliardy złotych, a efektu nie będzie prawie żadnego.
No to jeszcze zbliżamy się do końca. Chciałem się zapytać, skąd cena masła w sklepach po prawie 8 zł.
No to jest efekt, no tak, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, chyba przede wszystkim inflacji, która jest, Narodowy Bank Polski nie radzi sobie z tłumieniem tej inflacji, robi paniczne teraz ruchy, które są mocno spóźnione i efekt ich jest niewystarczający. Druga sprawa, oczywiście zachwianie sytuacji związanej z wojną. To jest niesamowita rzecz. Zostaje nam jeszcze też po-covidowa rzecz, która jeszcze nie ustabilizowała rynków. I ta wielka niepewność spowodowała, że bardzo dużo pojawiło się takiego mało gospodarczego podejścia, co spowodowało ogromne właśnie przyspieszenie inflacji i wzrostu. Tylko że teraz do czego to nas doprowadzi, panie redaktorze? Wydaje mi się, że do ubożenia w bardzo szybkim tempie społeczeństwa, do odmawiania sobie coraz więcej rzeczy, do popadania właśnie w skrajne ubóstwo tych najbiedniejszych. Ja bym się pytał dzisiaj, co oni robią, żeby naszego społeczeństwa obronić, bo tych grup, które będą odczuwały, już odczuwają te wzrosty, to nie jest 10-12%, tak jak się mówi, inflacja. Przecież wszyscy mówią, że te święta będą co najmniej 20-kilka% droższe, bo tyle podrożała żywność.
Zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa był moim waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję i dobrego dnia.